Ja powiedzmy może w ramach wstępu to powiem tak, nie nazwałbym tego konferencją na pewno. Raczej takie przemyślenia, pewne rozważania, które poczyniłem podczas tego formacji w rozdziale 22-23. I tym się podzielę, tak? Konferencja to może by była, gdybym miał jakąś teologiczną wiedzę i studiował teologię. Ale po kolei. To będzie mniej więcej wyglądało tak, że z pewnych dni pewne fragmenty wyciągnę i sobie tam o tym porozmawiamy, tak jak przekażę to, co powiem, przemyślałem, a potem też takie elementy, które może nie bez samych tych cytatów, ale gdzieś jeszcze jakieś moje myśli, które krążą. I pierwsze to chciałbym zacząć od cytatu. Gorąco pragnąłem stworzyć paskę z wami. I tak jak o tym sobie pomyślałem, to mówię tak. Jezus wiedział, że nadejdzie ten moment i wiedział, że będzie miał ten czas do spędzenia z uczniami, z tych, których kochał, których umiłował. I teraz tak, jak ty sobie tak pomyślisz i pomyśl sobie o takiej sytuacji, bo ty, kiedy masz taką sytuację, że jesteś czegoś pragniesz, tak? Spotkać się z kimś, może właśnie spożyć paskę. To właśnie to są tacy ludzie, których kochasz. No, dobrym obrazem jest tego zakochana para, tak? Zakochana para, to ona gorąco pragnie spotkać się z tym drugą osobą. No i ja tak odbieram to, że Jezus wiedział, co go za chwilę czeka, więc ja mówię, gorąco pragnąłem spożyć tą paskę z wami. To jest taka informacja o tym, że czekałem już na to, czekałem na to wasze spotkanie z wami, wiedziałem, że zbliża się tak naprawdę mój koniec, bo on już wie, co się dalej wydarzy i dlatego to w taki sposób jakiś to przekazuje. Dodatkowo do tego warto sobie zdać jeszcze sprawę, że pomyślcie sobie wy, gdybyście teraz mieli spożyć paskę z kimś, kogo kochacie i wiecie, że to już jest ostatnia ta paska, to jest ostatnia ta kolacja, tak, wasza. I to wtedy jeszcze bardziej to uderza, tak? Mówisz, kurczę, kocham tą osobę, a już za chwilę po ludzku mnie nie będzie. I rzeczywiście, z jednej strony Jezus, Bóg, wie, że jest drugie życie, wie o tym, że będzie miał okazję jeszcze spotkać się z uczniami. Nawet to mówi, że będzie jeszcze ten czas, że będę z wami pił kielich, tak? Ale już w domu mojego ojca. Natomiast po ludzku, jako człowiek, no to już jest ta tęsknota. Z jednej strony jest radość spotkania z tymi ludźmi, a z drugiej strony tęsknota właśnie do tego, że ja już po ludzku z tymi ludźmi nie będę spożył. I to taka pierwsza myśl. No i to, co się tam jeszcze dzieje. Bardzo istotna rzecz, tak? Jezus w zasadzie chce dać siebie w pełni, w 100%. I co się dokonuje? Chleb i wino zamienia w swoje ciało i krew. I to, ja tak odczytuję, że to jest danie siebie w 100%, takie pełne. Dajesz w tym chlebie swoje ciało i nie tylko jako uczniom, tym, którzy tu byli, ale i nam, którzy są jego uczniami. Natomiast rozważając jeszcze ten fragment, dochodzę do takiego momentu, że mówię tak, taka standardowa sytuacja. Mam spotkanie w dobrym gronie, pojadłem, popiłem w cudzysłowie, jest przyjemnie i zaczyna się taki moment, zaczynają się rozmowy, zaczynają się takie elementy już około kolacyjne, tak? I co tu się wydarzy? I w zasadzie to też było w tej Ewangelii Łukasza opisane. Spory między uczniami. I tak sobie zdałem z tego sprawę, że często rzeczywiście tak jest, że nawet ja sam tak odbieram, że kiedy jest mi przyjemnie, jest fajnie, to gdzieś te rozmowy zaczynają schodzić na takie elementy, a to pseudoegoistyczne, a to nieraz myśli o jakichś takich rzeczach, które mnie interesują. I kuriozalnie nieraz też tak mamy, to absurdalne jest w zasadzie, że nieraz no właśnie idę na taką Eucharystię nawet i gdzieś krążą mi te myśli w głowie, i zamiast skupić się na tym, że Jezus dzieli się swoim ciałem i krwią, to ja skupiam się na swoich rzeczach. Gdzieś te myśli mi uciekają. I to taka niestety no, niefajna refleksja, ale chciałem się z wami z tym podzielić. Natomiast Jezus tak naprawdę trochę to przemilcza, po cichu przebacza na pewno, tak to uważam, ale dodatkowo do tego daje jeszcze dodatkową prawdę. Mówi, otóż ja jestem pośród was ten, który służy, tak? Bo okazało się, że oni się tam wspierali, kto jest najważniejszy. I tak naprawdę przechodzi do czynu. Tego nie widać w Ewangelii Łukasza, ale w ostatnim czytaniu w Wielki Czwartek było, że umywa uczniom nogi. Tak? Czyli taka Boża perspektywa, że dajesz siebie, jeszcze służysz, tak? Czyli ten pierwszy, ostatni. Ja tak, taka kwintesencja tego podsumowania tej samej Eucharystii tutaj o tym samej tutaj ostatniej wieczerzy była dla mnie taka, że właśnie ta Eucharystia, której my przychodzimy do Kościoła, jest właśnie tą perspektywą uczenia się takiego właśnie służenia i uczenia się tego, że ten pierwszy to ten ostatni. I to taka lekcja dla mnie. Teraz tak, z Wieczernika udajmy się może do Ogrodu Oliwnego. I tutaj chciałbym się skupić na dwóch sentencjach. Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. I to jest bardzo fajne, że Jezus już na ostatnich momentach swojego życia, a nadal kształtuje i uczy uczniów. Bo módlcie się, abyście nie ulegli pokusie. Daje nam takie narzędzie w tym momencie, i to dwa razy to mówi, daje nam narzędzie na pokusy. Na pokusy po prostu modlitwa. Niestety nie zawsze wykorzystujemy to w odpowiedni sposób i nie zawsze się modlimy, tak? Ale warto o tym pamiętać, żeby to wykorzystywać. I jeszcze drugi fragment z tego Ogrodu Oliwnego. I zacytuję go nie z Ewangelii akurat Łukasza, ale ze świętego Marka, z tego względu, że ten fragment dla mnie przemawiał i zawsze przemawia. Ja, o co chodzi? Abba Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. Zabierz ten kielich ode mnie. Lecz nie to, co ja chcę, ale to, co Ty. I uważam, że ten fragment jest kwintesencją modlitwy w takich trudnych sprawach. To jest naprawdę dla mnie, ja tego z tym fragmentem kilka razy w życiu naprawdę dobrze przepracowałem i on, ten fragment daje mi tak naprawdę taką ufność w to, że Bóg ma dla mnie plan i w trudnych sytuacjach życiowych przychodzi nieraz taka wolność po rozważaniu tego słowa. No bo co tu jest tak naprawdę napisane? Abba, Ojcze, dla Ciebie wszystko jest możliwe. No to, tatusiu, Ty wszystko możesz, ale zrób jak chcesz. Twoja wola się w tym wypełni. Ale zwróć na to uwagę, że Jezus to wypowiadając, to nie było tak, że minął mu strach, tak? Bo tam jest w tej Ewangelii w Łukasza jeszcze jest powiedziane, pot był jak gęste krople krwi, a ten pot był tak naprawdę z takiego strachu, tak? To nie znaczy, że strach mija. Ale przychodzi pewna wolność, przychodzi pewna taka oczyszczająca moc w takich trudnych chwilach, jak się tą modlitwą modlimy. Ja pamiętam, może dla przykładu powiem taką historię, to z mojego życia, kiedy tą modlitwą naprawdę fajnie popracowałem. To było już kilka ładnych lat temu, nie ukrywajmy. Była sytuacja taka, że moja mama miała ciężką operację i pojechaliśmy do Anina w szpitalu. Jechałem z moją żoną Alicją i z moją siostrą Kasią. I to już był chyba z piąty dzień, jak moja mama leżała na ojomie i nie odzyskiwała przytomności, no i wiadomo było, że mama gaśnie. No i wpuścili nas w końcu późny wieczorem na ojom. No i tam wracamy z tego Anina. I taka myśl od razu, pierwsza myśl, gdzie możemy pojechać? Ulica do Otymy, świętego Józefa, przed adoracją na Świętego Sakramentu, bo chyba wtedy jedyne miejsce, gdzie można się pomodlić. I wtedy pamiętam, że nie byłem w stanie inaczej się modlić, tylko tą modlitwą. I i przychodziło tak naprawdę uwolnienie. Nie było jakiegoś wielkiego, spektakularnego cudu, że okej, mama wyzdrowiała. Nie, mama odeszła. Ale ta modlitwa w tamtym, tego wieczoru, tej nocy dała mi przetrwać. Dlatego naprawdę zachęcam. Kolejny, przejdźmy krok dalej w rozważaniach i skupiłbym się jeszcze na takim cytacie. Nie znam go, kobieto. I tutaj to jest cytat, który jest wypowiedziany w Ewangelii Łukasza, wypowiadając słowa Piotra. I przyznam szczerze, że jak o tym myślę, to niestety przychodzą mi takie myśli, że też często zabieram się Jezusa, niestety. Czy nie to, że tak jawnie może, bo akurat nie miałem takiej konfrontacji, tak, którą miał Piotr, ale często jest tak, że milczę, kiedy otwarcie trzeba powiedzieć i stawić się za Jezusem. I to nieraz boli, ale właśnie ten cały opis, który jest tutaj w tej Ewangelii Łukasza, daje mi takie światełko, że wymagana jest skrucha, tak? I Bóg przebacza. Bo pamiętacie, co mi się wydarzyło. Piotr tak naprawdę potem żałował, łzy mu pociekły, tak? I dla mnie to jest taka lekcja, tak? Że i mam nadzieję, że też dla was chcę się z tym podzielić, że jeżeli się nawet takie sytuacje zdarzają, to ta skrucha daje w jakiś sposób przebaczenie. Mamy nadzieję na przebaczenie Jezusa. Fajny tutaj jeszcze jest ten cytat, który mieliśmy w tej książce informacyjnej świętego Ambrożego, który właśnie podsumowuje to, co powiedziałem. Łzy obmywają winę, do której wstyd jest głosem się przyznać. Łzy obmywają winę, do której wstyd jest się głosem przyznać. Czyli nieraz warto zapłakać, tak? Nad tym, że się postąpiło tak czy inaczej. I to może by było na tyle, jeżeli chodzi o ten rozdział 22. Przejdźmy do rozdziału 23. I ten rozdział miał tytuł Towarzyszenie. I powiem tak, i na samym początku, nawet jak to czytając, otwieracie tą książeczkę, na samym początku jest bardzo fajny cytat. Towarzysz mu, nie szukaj siebie, ale bądź z Jezusem. I zastanawiam się, co to znaczy towarzyszyć. Towarzyszyć to być obecnym z kimś blisko. Teraz idąc krok dalej, towarzyszyć przy umieraniu to znaczy po prostu być. Tak? Czy tu nie trzeba dużo robić, tak? To nawet nie trzeba mówić, ale po prostu być. I w zasadzie można powiedzieć, że na tyle i mógłbym skończyć tą konferencję o towarzyszeniu, bo każdy ma swoje towarzyszenie, tak? Tu nie trzeba mędrkować. Po prostu być. Ale żeby wypełnić tą formę konferencyjną, to pójdę i trochę pomędrkuję. I pierwszy element i pierwszy krok, który chciałbym tutaj opowiedzieć, to Jezus przed Piłatem i Herodem. Tak? Tam jest taka scena. I to, co mnie uderza w tej scenie, to jest to, że Jezus w ogóle w tym kontakcie z Piłatem i Herodem bardzo mało mówi. To mnie trochę zadziwia i zastanawia dlaczego tak? Mówię, kurczę, ja to bym chyba sobie próbował się tłumaczyć, tak? Bronić się jakoś. I tak się zastanawiałem, czy Jezus to robił celowo ze względu na to, że wiedział i tak się co stanie? Czy stwierdził, że przed tymi ludźmi to może już tego nie warto? Trudno mi to osądzić. Natomiast to, co ciekawe jest, że to, co warto zauważyć, to jest to, że nieraz warto milczeć, aby wybrzmiała prawda. I może o to chodziło w tym. Teraz przejdźmy krok dalej i mamy takie połączenie, zestawienie dwóch ludzi. Dwóch odmiennych ludzi. Jezus i Barabasz. I Jezus reprezentuje dla mnie miłość, pokój, Barabasz, przemoc, strach nawet może. I To, co jest, można powiedzieć, szokujące, ale często tak w naszym życiu bywa, że wybieramy między miłością a pokojem, wybieramy właśnie to, co jest przemocą, złem. Zwróćmy zresztą na tą sytuację, to teraz mamy związane nawet z wojną, tak? Z jednej strony ludzie mówią, że w cenie jest miłość, pokój, cisza, spokój, a z drugiej strony to, co, czym żyjemy, to jest przemoc, spór, wojna. No niestety, ale tak to było, że wybrali, żeby przemoc wygrała, bo teoretycznie, bo Barabasz został uwolniony, a Jezus poszedł na ukrzyżowanie. Zróbmy teraz krok naprzód i pójdźmy już w drogę krzyżową z Jezusem. I niekiedy dochodzi do takiej sytuacji, że staje się współuczestnikiem, albo jesteś współuczestniczysz, a nawet jesteś współudział masz w zbawieniu. Tego przykładem jest Szymon z Cyreny. Tak? Zwróćcie na to uwagę, że przypadkowy gość dostaje krzyż i pomaga, tak naprawdę jest tym, który w tej drodze krzyżowej Jezusa został zapisany w Ewangelii. W zasadzie każdy z nas co najmniej raz w roku o nim słyszy w okresie Wielkiego Postu. Natomiast to, co święty Łukasz zapisał, jest bardzo ciekawe. Jeden fragment, którym chciałbym się z wami podzielić. Włożono na Szymona krzyż, aby go niósł za Jezusem. Aby go niósł za Jezusem. To podkreślamy tylko to. Bo o co chodzi? Tu jest takie, fajna taka refleksja mi się zrobiła, że nasze cierpienie ma tylko sens, jest wartością, jeżeli jest z Jezusem, jest niesione za Jezusem i albo jest jakimś naśladowaniem tego cierpienia Jezusa. Ja tak sobie myślę, że dużo cierpień, które w życiu doświadczyłem, albo trudności, okazuje się, że nie są tak naprawdę związane w jakikolwiek sposób z, ani nie są moim noszeniem krzyża za Jezusem, czy z Jezusem, czy naśladowaniem. Często to jest tak, że niestety egoizm, moja pogoń za, nie wiem, za awansami, ambicje, pogoń za mamoną, powoduje, że jest we mnie na przykład nieraz dużo stresu lub no, po prostu cierpię w jakikolwiek sposób, doświadczam, tak? Czy to w pracy, z jakichś relacji trudnych, bo wystawiam się na trudne stanowiska, gdzie trzeba pewne rzeczy brać dużo odpowiedzialności. I ten cytat, który mówi, aby go niósł za Jezusem, to postawiłem sobie znak zapytania. Mówię tak, to tak naprawdę tę większość tych cierpień, które sobie noszę, to niestety nie mogę przypisać, że ja noszę to z Jezusem. To jest tak naprawdę moje cierpienie, wynikające z moich wyborów. Chciałbym też, żebyście na to zwrócili uwagę, też o tym pomyśleli. Czy ty może też nie dźwigasz jakichś krzyży, które nie są krzyżami z Jezusem? A często tak jest i nawet mówię sam o sobie, okej, fajnie, mam cierpienie, noszę je z Jezusem, naśladowanie Jezusa. Tylko czy to prawda, tak? Czy rzeczywiście tak jest? Czy ty sobie sam na barki swoje nie włożyłeś swojego krzyża przez swoje jakieś własne wybory? I tutaj jest fajny cytat też Jana Chryzostoma w tej książce. Również młodszy znoszą wielkie cierpienia, ale żebyś nie myślał, że samo cierpienie może zbawić. No i teraz przejdźmy krok dalej. To już jest Jezus na krzyżu. I też chciałbym się podzielić dwoma cytatami, które pokazują, jak Jezus na ostatnich momentach ma wielką moc przebaczania i wstawiania się do Ojca o przebaczenie. Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. To jest jeden z takich fragmentów. I dziś będziesz ze mną w raju. I powiedzmy sobie tak, Nazywają go dobrym łotrem, chociaż tak podejrzewam, że on taki dobry to nie był, bo poszedł na krzyż. Ale to, co warto od tego dobrego łotra wziąć do siebie, to jest zobaczyć zachowanie, które doprowadziło do tego, że Jezus mu powiedział: dziś będziesz ze mną w raju. Okazanie właśnie takiej skruchy, którą zrobił ten łotr na krzyżu, i uwierzenie w moc Jezusa zmienia wszystko. Zmienia tą całkowitą perspektywę. Jezus mu mówi: będziesz dziś ze mną w raju. I to dla mnie, dla was, mam nadzieję, też taka kolejna lekcja, która pokazuje, w jaki sposób można doświadczyć tak naprawdę, w cudzysłowie powiedzieć, już tutaj na ziemi zbawienia. Tak? Skrucha w sakramencie, taka skrucha okazana w sakramencie pojednania oraz taka właśnie wiara w moc tego Jezusa Chrystusa doprowadzić może nas do tego, że będziemy brali. I już tak na sam koniec takie kilka jeszcze drobnych refleksji z tych już końcowych chwili Jezusa. Ojcze, w Twoje ręce powierzam ducha mojego. Tak się zaczęłam zastanawiać, bo tam jest tak, to jest jeden z takich fragmentów i drugi, jeszcze dwa takie fragmenty. Wszystkie tłumy bili się w piersi i wszyscy bliscy stali z daleka. I jak tak myślę o tym, tak sobie spróbowałem sobie uświadomić, czy jak ja to, akurat to już było taką, to są ostatnie chyba fragmenty z ostatnie, nie wiem, czy ostatni dzień, może przedostatni jeszcze z tych formacji. I znów do mnie uderzyło mnie to, że to jest tak naprawdę tydzień o towarzyszeniu. Mówię, kurczę, jak to jest z tym moim towarzyszeniem Jezusowi. I zdałem sobie sprawę, że prościej jest nam, a w szczególności mi, mówić sobie, że ja towarzyszę Jezusowi teraz, 2000 lat później, tak? Natomiast jak już tak bym stanął i przeniósł się w tamten czas, no to już zaczyna się robić trudniej. Zaczyna się robić trudniej, bo jak takie myśli mi zaczęły przychodzić, to mówię tak, gdzie tak naprawdę ja bym tam był? I patrząc na fragment Łukasza, który mówi, że wszyscy bliscy stali z daleka, jeżeli bym był tym bliskim, no to i tak bym stał z daleka, tak? To znaczy, że byłbym tym, który gdzieś w strachu, zszokowany, że zabijają jego mistrza, a myśmy się spodziewali, że będzie jakoś inaczej, tak? Natomiast ja zdałem sobie sprawę, czy patrząc na tą całą historię i patrząc na historię faryzeuszy, zastanawiałem się, czy przypadkiem nie byłbym w tym tłumie krzyczący, że ukrzyżuj go jako faryzeusz, bo nie wiem, czy byłbym w stanie być tak bliskim uczniem, żebym był w tym gronie tych bliskich, czy przypadkiem nie byłbym w tym tłumie, którego tak naprawdę namówili do tego, żeby skandować przeciwko ukrzyżowaniu, posłaniu Jezusa na krzyż. I to była tak naprawdę trochę dla mnie taka refleksja. Tak? Natomiast ta refleksja, żeby nie kończyć jakoś tak pesymistycznie, powiem tak, ta refleksja o tyle zakończa się bardzo takimi jeszcze dwoma fajnymi przemyśleniami. Po pierwsze, Jezus mi przebacza, bo przebaczał nawet na krzyżu tym oprawcom, czyli przebaczenie. A po drugie, też jeszcze taka jedna myśl mi się skojarzyła. W szczególności ta myśl wyszła stąd, że wszyscy bliscy stali z daleka. No dlaczego to wszyscy bliscy stali z daleka? No, bo tak naprawdę panował w nich strach. A dlaczego panował strach? Bo tylko w miłości nie ma lęku. Bo ta miłość zabija strach. A oni się jeszcze nie wydoskonali w miłości, bo jeszcze nie otrzymali Ducha Świętego. I tak puentując to, to powiem tak. Wierząc, gdziekolwiek bym nie stał, to wiem chociaż tyle, że mogę znaleźć u Jezusa przebaczenie, i potrafię sobie to wyjaśnić, że pewne rzeczy, w których bym uczestniczył, wymagają ode mnie, abym tak naprawdę zrobił krok w przód, ale z drugiej strony też oczekuję na to, że to Duch Święty ma mnie umocnić do tego, żeby robić rzeczy i pokonywać rzeczy trudne. Na szczęście w tej historii Jezusa zdjęto z krzyża i ci, co pomagali ostatecznie, to byli faryzeusze. Bo tak naprawdę Nikodem chyba dał jakieś tam te oleje do balsamowania i Józef z Arymatei pomagał przy położeniu Jezusa w grobie. Czyli ktoś się jednak znalazł tak naprawdę, któremu towarzyszył bardzo blisko. I to nie byli najbliżsi de facto. To byli pewnie bliżsi, bo do Nikodema przychodził Jezus, tak? Natomiast to nie ta dwunastka wybrana. I chyba tyle. Chwała Panu.
Thank you.